Witam serdecznie, ja Jawie Gadamek. Naszym gościem w rozmowach Helki jest dzisiaj pan Ryszard Andryszczak, dyrektor Centralnej Szkoły Szybowcowej w Lesznie. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry państwu.
Troszkę pohałasowaliście ostatnimi dniami w Nadlesznem.
Niedużo.
Po nocy.
Niedużo.
Ludzie mówią, że spać nie mogą przez was.
Czytałem państwa, na państwa stronie komentarze do tych lotów i tych wszystkich, którzy czują się, no powiedzmy sobie, tym, że przeszkadzaliśmy im, to bardzo, bardzo serdecznie przepraszam. Natomiast kwestia tego, że zaczynamy loty nocne właśnie we wrześniu, to jest kwestia podejścia do mieszkańców, bo zmrok zapada wcześniej, o 19.30, kończymy 22, tak jak powinno być to w normowanych czasach, czyli cisza nocna.
Tak? Po 22 już nie latacie?
Staramy się nie latać. Oczywiście, jeżeli mamy dużo przedsięwzięć do wykonania, tak jest na początku, to przekraczamy tą 22 do 23 najpóźniej. Wzory też ściągnąłem z wojska, gdzie kiedyś lataliśmy od zmierzchu do świtu. Później zostały wprowadzone pewne ograniczenia i tych ograniczeń się trzymamy.
Ale wojsko jeszcze lata w nocy, czasami te F-16 gdzieś
tak,
tam.
Ale mają takie same ograniczenia 22-23. Gdybyśmy na przykład wprowadzili to do naszej formuły w lecie, bo więcej jest turystów i osób zainteresowanych, zaczynalibyśmy dopiero o 21.30, a kończylibyśmy o 3 w nocy. Dlatego idąc w tym kierunku, żeby ludziom nie przeszkadzać, staramy się to robić wczesną wiosną i późną jesienią.
I po prostu tłumaczycie, że to jest duży prestiż i niezły biznes.
No z tym niezłym biznesem to bym się tutaj nie zgodził, natomiast jest to biznes jakiś, jeżeli będą zainteresowani. Loty nocne są fantastycznym przeżyciem, niepowtarzalnym. W zasadzie nie można go porównać do żadnego innego przeżycia, ani nawet na wejście na górę na Mount Everest, dlatego że tu łączą się dwie rzeczy. Cisza, spokój związany z atmosferą, która w nocy się wycisza, oraz kakofonią świateł, która spotyka człowieka pierwszy raz, jeżeli się oderwie w nocy z ziemi. Przeżyłem takie coś w Poznaniu, kiedy startowałem na Limach MiG-15, MiG-17 w latach 90.
No to ciszy i spokoju tam raczej nie ma w tym.
Jest, bo się jest w słuchawkach, kabina jest hermetyzowana. Natomiast w szybowcu przeżycie jest o wiele, wiele przyjemniejsze.
O, zgadzam się oczywiście, natomiast też tłumaczył pan, kiedy się spotkaliśmy w czwartek, że to nie tylko kwestia takich lotów dla cywilów, że tak powiem, ale i szkolenia pilotów, którzy na przykład chcą być zawodowymi pilotami.
Tak, jednym z zadań, które trzeba spełnić w momencie, kiedy staramy się o tak zwaną licencję CPL-a, Commercial Pilot License, jest wykonywanie lotów nocnych i to związanych z widocznością ziemi, czyli w warunkach tak zwanych dobrych. Warunki w Lesznie są bardzo dobre do wykonywania tego typu lotu, bo jest bardzo dużo obiektów świetnych, po których można rozpoznawać trasy, które się w czasie takiego szkolenia wykonuje. Także
wielu jest chętnych, którzy chcieliby przyjechać to zrobić z Polski, żeby się zjeżdżali i tutaj
tak,
po nocy latali.
Powiem, że na 50 uczniów szybowcowych, które w tym roku w czasie sezonu wyszkoliliśmy i 150 pilotów, którzy się przewinęli przez lotnisko, około 30 zgłasza akces lotów nocnych, czyli uzupełnienia swojego przygotowania do licencji komercyjnej.
Bo chcą po prostu zarabiać pieniądze jako piloci, chodzić w mundurach.
Chcą latać, chcą być pilotami zawodowymi, mieć taką możliwość. Natomiast klient stwarza ten obszar, który będzie zainteresowany, czy takich pilotów będziemy wykorzystywać.
A teraz właśnie, czy to może być również atrakcja turystyczna? Czy na przykład leszczyńskie hotele mogą mieć w ofercie, poza basenem, jeszcze jakimiś może innymi rzeczami, to, że można polatać na przykład w nocy, co jest nieziemskie po prostu.
Świetna uwaga. Zapraszam wszystkich hotelarzy do współpracy, bo rzeczywiście jest to oferta wykraczająca poza normalną ofertę, z tym, że wprowadzamy te ograniczenia ze względu na mieszkańców Leszna. Wprowadzimy loty dopiero we wrześniu do swojej agendy i możemy je wykonywać również w maju. Wtedy, kiedy słońce kładzie się spać o godzinie 19.30, nie będziemy za bardzo przeszkadzać mieszkańcom. Zresztą taki motyw też jest przewidziany w momencie, kiedy w tej chwili mówimy o budowie pasa, żeby go tak ułożyć, aby nie przeszkadzał mieszkańcom ani Święciechowy, ani miasta Leszna. Krótko mówiąc, staramy się go włożyć w linię wiaduktu, oś pasa, tak żeby po prostu to była jak najmniejsza strefa lotów, które byłyby dla mieszkańców Leszna jakimś tam przeszkodą.
A jak już pan wspomniał o pasie, to jak jesteśmy daleko w tej sprawie?
No jesteśmy na etapie, powiem szczerze, marzeń w tej chwili.
Ciągle jeszcze marzeń.
Tak, ze względu na to, że proces uwłaszczeniowy nie jest zakończony. i dopiero wtedy będziemy mogli przystąpić do tworzenia organizacji, która zajmie się budową pasa.
No bo mówiono, że ma być niby ten pas na 2012, na EURO. Mamy 2009, końcówkę i ciągle jeszcze marzenie.
Przesłanki są do tego, że można to przyspieszyć. Zresztą filozofia budowy pasa nie jest taka skomplikowana, żeby tego nie można było zrobić w 6 miesięcy. Te przykłady w Dajtkach pokazują, że można to zrobić bardzo szybko. Natomiast proces przygotowawczy, proces związany z uzyskaniem zgód, dokumentów, to jest ten okres, który pożera najwięcej czasu, ten etap, przepraszam. Natomiast w tej chwili już, mam nadzieję, jest kończony proces uwłaszczeniowy przy przychylnym spojrzeniu Rady Miasta, Pana Prezydenta i pozostałych, i zresztą mieszkańców również Leszna, bo oni wyrażają swoją wolę poprzez uczestnictwo w imprezach na lotnisku. W związku z tym ten proces dobiega końca. Następny etap, w związku z tym, że Aeroklub Polski uzyskał zapewnienie od ministra infrastruktury, że część środków będzie pochodziło właśnie z budżetu państwa. Jesteśmy lotniskiem na trzecim miejscu listy zgłoszonych do budowy pasa w 2010-2012.
Widzimy coraz więcej samolotów, takich prywatnych, jakichś dziwnych maszyn, które pojawiają się na leszczyńskim lotnisku. W sierpniu, zdaje się, był taki już duży samolot Pilatus, właściciela tej sieci CCC, który tutaj wylądował. Czy leszczyńskie lotnisko rzeczywiście może odżyć? Czy to może być taki bardzo poważny ośrodek lotniczy, lotnictwa takiego może niedużego, ale właśnie po drodze między Poznaniem a Wrocławiem, po drodze między, nie wiem, Gorzowem a Warszawą albo jakimś tam Koninem?
No, jeszcze trzeba wspomnieć o Pradze i Berlinie, bo 285 km do Pragi i 300 km do Berlina jest bliżej niż 330 do Warszawy. Dlatego położenie tego lotniska jest kapitalne. Potencjał jest ogromny i warto go wykorzystać do tego, co nazywamy aeroturystyką. Czyli nie idziemy w kierunku portu lotniczego czy lotniska komunikacyjnego, a właśnie takiego lotniska, gdzie będą mogły lądować tego typu samoloty.
Ale pas nawet, gdyby był, czy ten wielki plac trawiasty, to nie wszystko. Musi być też infrastruktura. Musicie tam zapewnić, rozumiem, całą tę opiekę techniczną. Czy na to macie i czy to robicie?
To do tego jesteśmy przygotowani, bo lotnisko kiedyś już spełniało taką funkcję lotniska, nazwijmy to sobie quasi komunikacyjnego. A w tej chwili poprzez ograniczenia, tak jak powiedziałem wcześniej, związane z ułożeniem pasa, jego wielkości, czyli z skróceniem tego pasa do wymiarów 1,6 km, 21, to są wszystko właśnie procesy, które powodują, że będzie to w zainteresowaniu lotnictwa tylko tego aeroterrorystycznego, a nie dużego Boeingów i tak dalej. Chyba, że mieszkańcy wyrażą swoją wolę i będą chcieli mieć lotnisko komunikacyjne. To wtedy to jest całkiem inna sprawa.
A czy wreszcie zaczniecie zarabiać pieniądze, które zaczną płynąć szeroką strugą i Aeroklub stwierdzi, że jesteście perłą w koronie po prostu, również finansowo?
Powiem szczerze, że to już się dzieje.
Już jesteście na plusie?
Tak, jesteśmy na plusie. Ten rok jest naprawdę dobrym rokiem, jeżeli chodzi o naszą działalność. Centralna Szkoła Szybowcowa w tej chwili uzyskała certyfikat stacji obsługowej, lotniczej stacji obsługowej, przez co już zaczynamy zarabiać pieniądze na obsłudze statków, na ich naprawach. W tej chwili trwa proces certyfikacji do tak zwanego zarządzania ciągłozdolnością, czyli tak zwana obróbka papierowa samolotów. To są kolejne pieniądze. No i marzy mi się wspólnie ze szkołą, zespołem szkół elektroniczno-telekomunikacyjnych zdobyć certyfikat Part 147, który polega na tym, że będziemy szkolić i nadawać uprawnienia mechanikom. To jest marzenie, rozmawiałem już z prezesem ULC-u na ten temat, czyli Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Mamy zielone światło do organizacji czegoś takiego i zdobycia takiego certyfikatu.
To kiedy ten certyfikat moglibyście otrzymać?
Kamowski mamy możliwość otrzymania w pierwszej dekadzie października, natomiast Part 147 trzeba nad nim popracować, bo trzeba zgromadzić kadrę. W tej chwili w oparciu o szkołę, zespół szkół elektroniczno-telekomunikacyjnych i naszą, nie jesteśmy jeszcze w stanie podjąć całego wysiłku szkoleniowego, natomiast mamy bazę do tego dobrą i myślę, że w przyszłym roku będziemy starać się o certyfikat Part 147.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był dyrektor Centralnej Szkoły Szybowcowej w Lesznie, pan Ryszard Andryszczak. Dziękuję, panie dyrektorze.
Dziękuję państwu bardzo za uwagę.